Mamy w tym szóstym rozdziale takie chyba dwie, może dwie najbardziej nawet znane historie z Ewangelii, tak, które gdzieś tam bardzo często myślę, że prawie każdy w naszych takich, nawet jak ktoś Biblii nigdy nie miał w ręku, to słyszał przynajmniej o tych dwóch historiach, tak, o Jezusie, który nakarmił tysiące ludzi, rozmnożył chleb i ryby i o Jezusie, który chodzi po wodzie i te dwa motywy gdzieś tam często przewijają się w różnych, można powiedzieć, nawet naszych opowieściach, czy filmach, czy innych rzeczach związanych z naszą taką chrześcijańską kulturą. Więc apostoł Jan obie te historie przytacza razem i rozpoczyna właśnie tą opowieść, mówi nam o tym, że Jezus razem ze swoimi uczniami udali się na drugą stronę jeziora. Szło za nimi mnóstwo ludzi, bo widzieli znaki, jakich dokonywał Jezus, uzdrawiając chorych. Więc już od początku mamy taką sugestię, że ludzie ci szli tam, bo mieli, no widzieli coś, doświadczali, uzdrawiał chorych. Sam ewangelista, wiemy, już mówiliśmy kilkakrotnie, nie opisuje dużo tych cudów, tak? On wybiera bardzo konkretne znaki, bardzo konkretne cuda, nie opisuje ich wszystkich, ale mówi nam, powtarza wielokrotnie, że tych cudów było dużo. Więc mamy taki obraz właśnie Jezusa, który idzie i idą za nim tłumy. W trzecim wersecie czytamy, że Jezus wszedł na górę, usiadł ze swoimi uczniami na tej górze czy wzgórzu i zbliżała się Pascha, żydowskie święto. Więc znowu cały ten początek historii rysuje nam pewien obraz i ewangelista mówi nam o Pasrze, mówi nam o górze, mówi o to, że Jezus wszedł na nią nie tak po prostu, bo chce coś opisać, ale sugeruje coś swojemu czytelnikowi. Sugeruje, że te wydarzenia nie są takie po prostu sobie. On buduje obraz tego, co się dzieje, na podobieństwo obrazu z Księgi Wyjścia, tak? I właśnie tego wielkiego wydarzenia, do którego zresztą często nawiązuje i nawiązują Ewangelie i też właśnie Ewangelia Jana. Pascha, czyli święto wyjścia z Egiptu, święto, w którym Bóg uwolnił Izraelitów, którzy tłumnie opuścili Egipt, udali się na górę Synaj po to, żeby na tej górze spotkać się z Bogiem, otrzymać od Niego obietnicę, otrzymać od Niego prawo i dalej wędrować przez pustynię w kierunku ziemi, którą Bóg im obiecał. Więc mamy tutaj takie nawiązanie właśnie do tej historii. Mamy Jezusa, mamy tłum ludzi, którzy idą i na tej, Jezus zasiada na górze i podnosi oczy, czytamy, i zobaczył, że jest tam liczny tłum. Co się dzieje dalej? Widzimy Jezusa, który robi coś, można by powiedzieć, dziwnego, dlatego że widzimy Jezusa, który, tak jak tekst tutaj nam mówi, wystawia na próbę jednego ze swoich uczniów. Ten termin, czy to ta fraza wystawia na próbę, często jest wręcz używana, czy tłumaczona, że kusi, że ktoś kogoś kusił w innych kontekstach, takich negatywnych kontekstach. To jest to samo słowo, więc dosłownie oznacza poddawać kogoś testowi, pewnemu sprawdzeniu tego, no, sprawdzeniu czegoś w nim. Więc widzimy Jezusa, który zwraca się do Filipa i w ramach właśnie takiego testowania może w ogóle uczniów, mówi, gdzie kupimy chleba, żeby dać tym ludziom jeść. Dlaczego zwrócił się do Filipa? Inni ewangeliści zresztą, kiedy opisują tą historię, to nie wymieniają dokładnie, kto tam był, z kim Jezus rozmawiał. Natomiast w Ewangelii Jana wiemy, że Filip był miejscowy, tak? On był z Betsajdy, czyli również z miejscowości, która znajdowała się właśnie tam nad morzem, tym Morzem Tyberiackim, Jeziorem Galilejskim, czy jakąkolwiek nazwą będziemy się posługiwać. Więc to był lokalny człowiek i Jezus nie przypadkowo prawdopodobnie zwraca się do niego, no bo do kogo miałby się zwrócić, jak nie do kogoś miejscowego z zapytaniem, a gdzie tu można nakarmić tą ekipę całą, która ze mną jest, więc nie było to tylko przypadkowe. Ale widzimy Filipa, który jest człowiekiem praktycznym i który widzi, że no nie jest to takie proste, jakby się Jezusowi wydawało, tak? No może byłoby, choć to też wątpliwe, takie miejsce, gdzie można by nakarmić ten tłum, ale Filip bardzo wyraźnie mówi, liczy, czy daje do zrozumienia Jezusowi, no, że nie jest to zbyt, że nie jest to możliwe, dlatego że potrzeba 200 denarów trzeba byłoby mieć, żeby nakarmić tych wszystkich ludzi. 200 denarów to, jak wiemy, przypuszczalnie to jest 200 dniówek, tak? Denar to była dniówka robotnika na polu, za pracę całodniową na polu otrzymywało się jednego denara, więc 200 denarów to było około, nie wiem, 8 miesięcy, jakby wypłat za 8 miesięcy pracy jednego człowieka. Tyle pieniędzy potrzeba było, żeby zakupić ludziom tego chleba. Mamy obok innego ucznia, Andrzeja, który również już występował. Widzimy, że Andrzej podchodzi do sprawy od drugiej strony, aczkolwiek wychodzi to tak trochę jak żart, tak? Bo Andrzej podchodzi i mówi, no mamy tu coś, mamy, co mamy? No mamy 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, więc można powiedzieć, że Andrzej zaczął od drugiego końca, zobaczmy co mamy. Jeden patrzył, no czego byśmy potrzebowali, drugi patrzył od strony, popatrzmy co mamy i co się z tego da zrobić, aczkolwiek w całym kontekście wychodzi tak ironicznie trochę, tak? No 5 chlebów, 2 ryby, jakiś chłopiec, który posiadał te rzeczy i wiemy też, że no chleb jęczmienny i ryby to był taki posiłek raczej ubogiego człowieka, kogoś biednego, nie było to jakieś luksusowe jedzenie i to jest wszystko, co posiadali. Natomiast obaj widząc, jeden widzi potrzeby, drugi widzi zasoby, ale obaj spotykają się w takim miejscu, że ani potrzeby no, są zbyt wielkie, a zasoby są zbyt małe i nie wiadomo w zasadzie, co zrobić dalej. Jezus również widzi potrzeby tego tłumu, który tam jest. Ciekawe jest to, że w tej całej historii, w tej wypowiedzi Filipa o pieniądzach, one jakby przenoszą nas trochę do wersetów z Księgi Izajasza. 55 rozdział Księgi Izajasza. Widzimy tutaj proroka, który w imieniu Boga nawołuje do ludu. I woła takie słowa, 55 rozdział, 1-2 werset. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Wy także, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie. Kupujcie i jedzcie. Dalej, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i wasz zarobek na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli to, co dobre i pokrzepicie się tłustymi potrawami. Tak mówi Izajasz. I widzimy tutaj właśnie taki obraz. Zresztą to nie są tylko te słowa z tego 6 rozdziału, ale widzimy wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. To są słowa z 4 rozdziału Ewangelii Jana, tak? Rozmowy z Samarytanką, która chce mieć wodę żywą. Teraz mamy i dalej właśnie Izajasz mówi, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy, jedzcie, nasyćcie się. Wino i mleko, można powiedzieć luksusowe towary, które są dla was dostępne. I później zapytuje Izajasz ludzi, dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i wasz zarobek na to, co nie nasyci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli to, co dobre. Więc mamy Izajasza, który bardzo wyraźnie pokazuje, że zaspokojenie jest w Bogu. Zaspokojenie nie jest nie jest rzeczy w tym chlebie, w tych materialnych rzeczach, ale jest w Bogu. I kto do Niego przyjdzie, kto przyjdzie do Boga, ten będzie miał możliwość kupowania bez pieniędzy, otrzymania bez pieniędzy. Izajasz pyta retorycznie, czemu wydajecie na to, co nie jest chlebem? Tak? To i my też musimy sobie jasno powiedzieć, że to, na co wydajemy nasze pieniądze, nie nasyci nas. Nie nasyci nas. Możemy kupować, co byśmy tylko, gdybyśmy mieli mnóstwo pieniędzy, kupowalibyśmy, co chcielibyśmy i to nigdy nie nasyca, tak? Wiemy, jest takie słynne powiedzenie słynne, czy ja je lubię, ale kiedy właśnie zapytać kogoś, ile pieniędzy potrzebuje człowiek, to odpowiedź jest zawsze trochę więcej. Tak? Nie ma takiej sumy, którą byśmy mogli wymienić, a nawet jakbyśmy ją wymienili dzisiaj, to po otrzymaniu jej natychmiast nam by się podwyższył pułap i zaraz byśmy myśleli już o kolejnej jakiejś sumie, o kolejnych rzeczach, tak? Więc kiedy przestałoby to dotyczyć naszych codziennych potrzeb, to zaczęlibyśmy tworzyć sobie potrzeby niecodzienne, dziwne, w kosmos polecieć, nie wiem, kupić wyspę na oceanie. Sami wiemy, jakie pomysły mają ludzie, którzy mają pieniądze. Zawsze trochę więcej, to jest odpowiedź. Ale Bóg mówi do nas wyraźnie, to co kupujemy nie nasyci nas. Nawet gdybyśmy mogli kupić sobie wyspę na oceanie, jakieś luksusowe liniowce, statki, nawet jakbyśmy mogli polecieć w kosmos i cokolwiek jeszcze zrobić, nie nasyci nas to, nie będziemy nasyceni. Tym bardziej, że jak wiecie, takich bogatych ludzi, którzy podobno mogą sobie na to pozwolić, ktoś kiedyś powiedział, można by zapakować do jednego autobusu i jeszcze pół autobusu byłoby wolne, ale ta grupa ludzi posiada, nie wiem, ponad połowę czy nawet, nie wiem, 80% zasobów takich finansowych na ziemi, więc większość z nas nie należy do nich, tak? My też nie jesteśmy najbiedniejsi, ale nie należymy do tych ludzi. Tym niemniej to tyczy się każdego, to tyczy się tego tłumu, który nie ma co jeść, nas, którzy mamy co jeść i tych, którzy mogą sobie pozwolić na wyspy, statki i loty kosmiczne, że te pieniądze nie są w stanie nas nasycić. Ile byśmy nie zebrali, jak to ładnie też mówi Biblia słowami Hioba, nagi na ten świat przyszedłem i nagi z tego świata odejdę. Mogą nas ładnie ubrać do tego pudła, w którym nas zakopią, ale to też nie na długo i niewielu będzie mogło nasycać się widokiem tych ładnych rzeczy, które jak już nas zakopią, to w zasadzie tylko te przysłowiowe robaki docenić mogą to, w czym będziemy. Więc tak naprawdę, tak jak nadzy przychodzimy, tak nadzy z tego świata odejdziemy i odejdziemy nienasyceni, jeżeli będziemy chcieli nasycić się w taki sposób. I Jezus tutaj wystawia swoich uczniów na próbę, taką próbę właśnie, gdzie rzeczywiście jest rozwiązanie, gdzie jest odpowiedź na te potrzeby. Jezus widzi tłum, który ma potrzebę, 5000 mężczyzn, jeżeli doliczyć każdemu, czy w większości doliczyć jeszcze żonę i z dwójkę dzieci, to mamy 4 razy tyle, to jest 20 tysięcy ludzi, może więcej nawet, licząc, że tych dzieci często mogło być więcej, to takie giżycko prawie byśmy zaraz wyliczyli, co prawda nie latem z turystami, ale tak zimą bez turystów, to prawie giżycko za tym Panem Jezusem może szło, trochę mniejsze. Jezus widzi ich potrzebę i wie, że On jest zaspokojeniem tej potrzeby, ale zadaje pytanie swoim uczniom. On chce ich nauczyć tego, co oni mają robić. Podobnie zresztą dalej widzimy tą historię wyjścia z Egiptu. Bóg zabrał Izraelitów na pustynię nie po to, żeby się opalili na tej pustyni, nie po to, bo nie dlatego, że ta pustynia była jakaś ciekawa, piękna i tak dalej. On zabrał ich na pustynię po to, żeby oni doświadczyli tego, że On się o nich troszczy, że On jest zaspokojeniem ich potrzeb, że On będzie dawał im wodę na pustyni w tym momencie, kiedy będą jej potrzebować, że On będzie ich karmił na tej pustyni w tym momencie. Jak wiemy, pustynie słyną z tego, że nie ma na nich ani wody, ani jedzenia za bardzo. Są takie organizmy, które dostosowują się do życia na pustyni, ale nie jest to człowiek. Znaczy, człowiek też potrafi, niektórzy są różni Beduini, niektórzy potrafią na pustyni długo przeżyć, ale nie jest to naturalne środowisko dużych skupisk ludzkich i Bóg zabrał ludzi tam po to, żeby pokazać im, że On jest zaspokojeniem ich potrzeb. Że tam, gdzie nie znajdą sami niczego, tam znajdą to u Niego. I to samo robi tutaj ze swoimi uczniami. Widzimy też, że to Jezus, kiedy widzi potrzeby tłumu, jest gotów je zaspokoić, ale później zobaczymy, że kiedy tłum zobaczył, że jego potrzeby są zaspokojone, to się tym podochocił i próbował zrobić z Jezusa odpowiedź na swoje zachcianki, na swoje potrzeby. I wtedy Jezus już nie był gotowy służyć im w takiej funkcji, jako ten, który spełnia wszystkie ich życzenia i wszystkie ich zachcianki. Więc tutaj też jest to ważna myśl. To Jezus widział, kiedy ci ludzie potrzebowali i czego potrzebowali i w jaki sposób tego potrzebowali. Nie był gotowy stać się ich taką maszynką do spełniania życzeń, złotą rybką. Tak? Dzisiaj Agnieszka mi opowiadała z jakiejś książki taki właśnie dowcip, że czasami ludzie chcą mieć taką, są gotowi mieć relację, ale relację ze złotą rybką. Czyli rybka spełnia nasze życzenia, a my nic nie musimy, tak, w stosunku do niej. Więc kiedy ludzie chcą z Jezusa zrobić złotą rybkę, której można rzucić kolejne życzenie i ono zostanie spełnione, to nie o to chodzi. Więc widzimy ten test. Jezus testuje swoich uczniów. To jest też, myślę, ważna myśl dla nas. Nie myślcie, że Bóg nie będzie was testował. Czasami mamy może takie naiwne podejście, że właśnie Bóg przyjął nas, zbawił nas, przyjęliśmy Ewangelię i teraz wszystko będzie dobrze, szczęśliwie, pięknie, wszystko już będzie szło tak jak trzeba, bo właśnie tą złotą rybkę złapaliśmy za ogon i będzie dobrze. Z Ewangelii, z całej historii biblijnej widzimy wyraźnie, że Bóg testuje swój naród. Pomimo tego, że może zapewnić im szczęśliwe i piękne życie do końca ich dni, to nie jest to jego celem. Jego celem jest kuszenie, testowanie, sprawdzanie, wystawianie na próbę po to, żeby zbadać nasze serca, ale też nauczyć nas tego, gdzie tak naprawdę jest odpowiedź na nasze potrzeby, nauczyć nas przychodzenia do Niego, zwracania się do Niego, szukania Go. Szukania w Nim zaspokojenia naszych pragnień i Bóg chce je zaspokajać, ale na swoich zasadach, nie na naszych. I widzimy, myślę, to w całej historii biblijnej, to Bóg wyznacza, ustala zasady, dlatego, że jest tym, kim jest i zaraz do tego dojdziemy. Kiedy czytamy dalej tą historię, widzimy, że uczniowie nie mają odpowiedzi, mają wielkie potrzeby, niewielkie zasoby. Zresztą tak jak my patrząc na siebie tutaj w zborze, moglibyśmy powiedzieć, no, żeby ten zbór funkcjonował dobrze, to tak z 200 osób by się przydało. To już by było wtedy by było super, nie? Byłoby komu robić, byłoby komu zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, tak jak tu jesteśmy. Ale możemy sobie z drugiej strony patrząc, to musimy sobie powiedzieć, no to mamy 5 chlebów i 2 rybki, nie wiem, Halinka jak rybka troszkę tutaj u nas jest na pewno. Mamy 2 rybki i 5 chlebów jeszcze, no może trochę więcej chlebów, ale z tego Pan Bóg jest gotów uczynić coś i dla nas. Jest gotów uczynić coś i dla nas i jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby i rozmnożyć to wszystko dalej. Podobno ktoś kiedyś mówił kazanie takie właśnie, że Bóg jest taki, że bierze to, co jest, czyli ludzi z kościoła, jak te chleby, łamie i rozdaje, ale jak kaznodzieja doszedł do 12 ułamków, to za bardzo nie wiedział, co dalej zrobić z tym kazaniem. Kto to te ułamki są, które trzeba pozbierać do koszy i w tych koszach trzymać. Więc nie będziemy w tą stronę iść, ale na pewno jest to dla nas lekcja tego, że Bóg może. Więc czytamy, Jezus wystawił ich na próbę, otrzymał te 5 chlebów, 2 ryby i zapytanie, cóż to jest dla tak wielu, powiedział Andrzej, ale Jezus powiedział, każcie ludziom usiąść. Było tam dużo trawy, usiedli mężczyźni, było ich około 5000. Jezus wziął chleby, odmówił modlitwę dziękczynną i rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdał każdemu ile chciał. I znowu jest to historia, która odwołuje się do historii ze Starego Testamentu, z drugiej księgi królewskiej, 4 rozdziału, 42 werset do 44. Mamy tu historię proroka Elizeusza. I czytamy właśnie, że przyszedł pewien człowiek z Baal-Szalisza i przyniósł mężowi Bożemu chleb z pierwocin, 20 chlebów jęczmiennych i torbę świeżego ziarna. Elizeusz zaś nakazał, daj ludziom i niech jedzą. Ale jego sługa zapytał, jak mam to dać 100 ludzi? Odpowiedział, daj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan, najedzą się i pozostawią resztki. Położył więc przed nimi, a oni jedli, pozostawili resztki zgodnie ze słowem Pana. Więc mamy znowu bardzo podobną historię Elizeusza, który również, tylko w tej historii jakby nie Elizeusz dzieli i rozdaje, ale mówi, tak mówi Pan, oni się tym najedzą. Więc mamy tu w historii z Jezusem, mamy takie wypełnienie tego, gdzie sam Pan, sam Jezus, sam Jahwe jest tym, który dzieli i rozdaje to, co ma, ten chleb, żeby zaspokoić potrzeby. Widzimy też, że jest to miejsce, w którym jest dużo trawy. Być może ewangelista chce nam pokazać, że to nie jest nawet pustynia, na którą Jahwe wyprowadził swój naród, ale miejsce nad jeziorem, gdzie jest trawa, może nowe przymierze, nie na pustyni, ale w innym zupełnie miejscu obfitości, które mamy. I widzimy, że tak jak znowu, jakby może jest to takie oczywiste, ale powiem to, rozwiązaniem jest przynieść i poprosić samego Pana o to, żeby zrobił to, co może, czyli przynieść to, co mamy i zobaczyć, co Jezus może z tym zrobić. I to jest to, ku czemu testuje Jezus Filipa, czy swoich uczniów, nie? Czy oni będą siedzieć, pochylać się nad potrzebami, liczyć może swoje zasoby i zastanawiać się, że no, to chyba nie damy rady, bo tego jest za mało, czy też po prostu przyjdą do Niego i powiedzą, to Ty możesz coś zrobić. Jezus pokazuje im, że rzeczywiście zrobić coś może. Więc udanie się do Boga, zaufanie Mu, poczekanie na Jezusa jest rozwiązaniem. Tak na marginesie tylko widzimy tutaj właśnie, że Jezus pobłogosławił i zanim rozdał i połamał, to czytamy w moim tłumaczeniu, odmówił modlitwę dziękczynną. Inni, gdzieś tam jest mowa, że podziękował, pobłogosławił. To słowo tu użyte, modlitwa dziękczynna, to jest eucharisteo, czyli eucharystia, stąd pochodzi słowo. My czasami już mylimy to słowo z takim użyciem w kościele katolickim, że to chodzi o te przemienienia i tak dalej, ale samo słowo oznacza po prostu dziękczynienie. I później no, w naturalny sposób możemy się domyślić, przeszło to słowo na oznaczenie właśnie łamania chleba już w kościele, czyli tego, co my nazywamy wieczerzą pańską. Ale nie wiemy. Niektórzy dopatrują się w tym tekście jakiejś aluzji do wieczerzy, ale czy rzeczywiście ewangelista miał to na myśli, tego nie wiemy. Natomiast najprawdopodobniej też my też często mamy taki zwyczaj modlenia się przed jedzeniem, tylko mamy, tak trochę my idziemy w drugą stronę, u nas najczęściej się mówi pobłogosławić, my błogosławimy jedzenie, tak? I tak mówimy czasami pobłogosław, no to pobłogosław jedzenie. Natomiast oryginalnie Żydzi błogosławili Boga za jedzenie, a nie jedzenie jako takie, tak? Więc taką, być może taką typową modlitwą byłoby, że Jezus mógł powiedzieć, że błogosławiony jesteś Boże za to, że dajesz pokarm z ziemi, czy błogosławił Boga, a nie same kotlety, które my tam często modlimy się, Panie Boże, pobłogosław to jedzenie na naszym stole. Natomiast Żydzi błogosławią Boga, który daje jedzenie, a nie jedzenie jako takie. Ale to tylko tak jako ciekawostkę. Widzimy też dalej, że rzeczywiście starczyło tego, co było, starczyło dla wszystkich, a co więcej, no, pozostało. I też w takim tym kontekście historii wyjścia widzimy, że ten chleb w oczywisty sposób jest takim odniesieniem do manny. Tak, tak jak Bóg karmił naród manną, czyli karmił ich tym, co, wiecie, co znaczy manna? Manna znaczy co to? Tak się tłumaczy słowo manna. My już manna to nam się z kaszą kojarzy, tak? Kasza manna. Natomiast samo słowo manna w Starym Testamencie, taka ciekawostka, oznacza, kiedy Izraelici wyszli rano i zobaczyli, że coś leży na polu, czy na tej pustyni, na ziemi, to powiedzieli, co to? I to po hebrajsku przypomina manna. Więc taka fraza, co to? Więc manna oznacza co to? Co to? I potem jedli co to? Już do końca chodzenia po pustyni jedli to. Więc tu mamy chleb, który nie ginie. Wiecie też, że manna ginęła, tak? To było też może takie symboliczne nawiązanie do przymierza, które jeszcze może przeminąć. Manna pozostawiona na noc przepadała. Następnego dnia była, nie nadawała się do niczego, tylko do wyrzucenia. Tu widzimy przymierze chleba, które zostaje, który jest trwały, który jest właśnie, no nie jest tak jak manna, która może przeminąć, ale zostaje. I co więcej, można nim napełnić 12 koszy. I znowu być może jest to symbolika 12, jak 12 pokoleń Izraela, jak pełnia Bożego ludu, chleb, który zostaje z Bożym ludem po to, żeby go dalej zaspokajać. Więc można mieć takie symboliczne skojarzenia też z tym, co się w samym tekście dzieje. Więc napełnili to okruchami, Jezus zaspokoił potrzeby. No i ludzie, którzy to zobaczyli, tak jak czytamy, mówili, o, ten jest prawdziwym prorokiem, który przyszedł na świat. Tak nagle są gotowi przyznać, że to jest chyba prawdziwy prorok, choć widzieliśmy już w tekście, że wielokrotnie nie jest to takie oczywiste. Oczywiście, no nie jest to oczywiste, oczywiście, ale w takim sensie wcześniej powątpiewają, ale kiedy widzą chleb, kiedy się najedli, no to jest prorok. Za chwilę będziemy w kolejnych wersetach czytać, że kiedy znowu Jezus przyjdzie i powie, ja jestem Mesjaszem, to oni powiedzą, no ale to pokaż nam jakiś znak, to chleba może nam daj. Więc już zapomną o tym, co się działo przez chwilę i już będą potrzebować kolejnego cudu, chleba z nieba, manny, tak, i tego, co tutaj otrzymali. Więc widzimy ludzi, którzy są podekscytowani, tak jak my byśmy byli, gdybyśmy znaleźli nagle, rozbili bank i nagle okazało się, że oto jest jakaś złota świnka, która nam będzie produkować pieniążki i no, jak dobrze pójdzie, to nam tych pieniążków może starczyć do końca życia, więc ekscytacja na pewno by wzrosła w każdym z nas, gdyby taką maszynkę do drukowania pieniędzy nagle znalazł. Podobnie ci ludzie widzą kogoś, kto potrafi zrobić coś z niczego, tak? Nakarmić tysiące ludzi, nie posiadając niemal nic. No, jest to ekscytujące, jest to coś, co warto mieć. Warto się trzymać takiego człowieka, tak? Który takie rzeczy potrafi, więc widzimy tu podekscytowanie tłumu i jest to jednak podekscytowanie znowu nie, jak widzimy z kontekstu i z całego tekstu dalej, to nie jest podekscytowanie skierowane ku Bogu, ale skierowane ku sobie, tak? To moje potrzeby zostały zaspokojone. No to oby więcej takich ludzi, którzy zaspokajają moje potrzeby. Też byśmy chcieli mieć wokół siebie ludzi, którzy zaspokajają nasze potrzeby, oby takich więcej było. Natomiast jest to skoncentrowanie wyraźnie na sobie. Do tego stopnia byli podekscytowani, że nie tylko nazwali go prawdziwym prorokiem, nawiązując znowu do Mojżesza, który zapowiadał, że przyjdzie po mnie prorok jak ja, i oczekiwali na takiego proroka, więc jak zobaczyli chleb, to stwierdzili, to musi być ten prorok, ale tak jak Jezus mówi, byli gotowi porwać go i obwołać królem. Więc no, miał być to pewien akt również taki polityczny. No, nie da się, oni byli pod rządami cesarza rzymskiego, obwołanie kogokolwiek królem byłoby aktem buntu przeciwko cesarzowi i w oczywisty sposób no, wiązałoby się z problemami takimi natury politycznej. I oczywiście Jezus mógłby to zrobić, tak jak wielokrotnie później mówi, że mógłby, gdyby chciał, ale to nie była jego droga, to nie było to, co chciał. Zresztą on nie przyszedł po to, żeby ktoś obwoływał go królem, on przyszedł po to, żeby objawić siebie królem, pokazać, że królem jest. I to robi w tej naszej kolejnej historii. Kolejną historię o chodzeniu po wodzie widzimy Chrystusa. Jest to krótka historia, znowu znana nam, która, no, w której Jezus do płynących uczniów w trakcie burzy przychodzi stąpając po falach wody, albo tutaj mamy taką dwuznaczność trochę w greckim tekście, bo ten przyimek bodajże po polsku by to było po albo nad, to jest przyimek, Asiu, dobrze mówię. Więc ten przyimek jest taki dwuznaczny w języku greckim, właśnie może oznaczać chodzenie po czymś, ale może też oznaczać bycie jakby nad czymś. Czyli być może on przyszedł po falach, a być może jakby unosił się ponad falami, jakby nie jest to dokładnie wiadome, że tą wielkiej różnicy to jakby nie robi, ale jest tu pewna dwuznaczność. I widzimy Chrystusa, który właśnie robi coś takiego. I znowu, jeżeli chcielibyśmy popatrzeć na to oczami Biblii, to widzimy tutaj obraz, być może dla nas to jest, znowu, my nie znając tego sposobu myślenia, kultury, może nie znając też nawet Biblii tak dobrze, jak oni często, no widzimy w tym jakiś taki cud natury, prawda, jest Jezus ponad prawami fizyki, no chodzi po wodzie, no nikt z nas po wodzie nie jest w stanie chodzić za bardzo, woda nas nie utrzyma, więc no jest to cud, może i fizycznie jakoś tak trudny do wyjaśnienia i tak dalej, i tak dalej. Ale komuś, kto wyrósł w mentalności Starego Testamentu, kto zna Stary Testament, ten wie, jak często, zwłaszcza psalmy, ukazują Boga jako tego, który unosi się w burzy albo unosi się ponad wodami. Boga, Pana stworzenia, tak, jest, który, może to są psalmy 29, na przykład 65, 89, 107, sam obraz z pierwszej księgi Mojżeszowej, ducha, który unosił się nad wodami, które były chaosem, tak, były burzliwe i z których coś robi. Więc ten obraz Jezusa stąpającego po wodzie to nie jest po prostu jakiś tam cud nad prawami fizyki, ale to jest objawienie się teofania Boga, który przychodzi właśnie w burzy. I tak jak mówię, w psalmach są te obrazy Boga, który wręcz tak w starożytnej mentalności ciska piorunami, unosi się nad burzą, jedzie na obłokach burzowych, tak, i panuje nad tym wszystkim, ma nad tym wszystkim władzę. I w taki sposób Chrystus objawia się swoim uczniom. Więc widzimy tutaj to, że ludzie, którzy doświadczają tego nakarmienia cudownego, chcą obwołać go królem, ale to jest król, który ma być dla nich. To jest król, który ma być zaspokajać ich potrzeby. To jest król, który ma wyjść, zrobić to, co oni by chcieli, żeby zrobił. Jezus takim królem być nie chce i nie będzie. Bóg nie jest Bogiem, takim Bogiem, wiecie, od zaspokajania właśnie naszych potrzeb. W takim sensie Bóg chce zaspokoić nasze potrzeby, tak jak zaspokajało potrzeby Izraela, ale nie na naszych zasadach. To nie my mamy rządzić tym, jak to ma wyglądać, kiedy, co, jak, chociaż bardzo byśmy chcieli. Ale Jezus odrzuca godność takiego ludzkiego króla, takiego królika do załatwiania spraw. Wiecie, taki królik, ten będzie naszym królem, to jest taki, on będzie załatwiał nasze sprawy. To mamy takiego przyjaciela, który tłumaczył Biblię w Afryce i kiedy tłumaczyli ten werset łowić, że będziecie rybakami ludzi, to mieli problem, bo jak tłumaczyli to dosłownie, że będziecie łowić ludzi, to wychodziło jakby łowcy niewolników, tak? W Afryce byli tacy ludzie, którzy przyjeżdżali, żeby łowić ludzi w sensie dosłownym, po to, żeby ich sprzedać do niewoli, do Europy czy Ameryki. Więc no, nie wiedzieli, jak to przetłumaczyć. I w końcu ktoś z tłumaczy wymyślił, powiedział, mamy takie słowo, łowić króla. No ale jak łowić króla? Mówi, no bo wiesz, bo to jest tak, że król to jest taki, co musi wszystko załatwiać i jeszcze mu za to nie płacimy. Więc jak przychodzi czas, żeby obwołać kogoś królem, to jest jedna rodzina taka królewska, to oni wszyscy uciekają i się chowają, bo nikt z nich nie chce być królem, bo to oznacza dodatkowe obowiązki, a żadnego zysku z tego nie ma jakby w dzisiejszych czasach już, nie? Więc mówi, teraz jak jest nowy król potrzebny, to idziemy łowić króla. Czyli oni się chowają, a my łapiemy i kogo pierwszego z tej rodziny złapiemy, to obwołujemy królem i on jest wtedy królem w naszym plemieniu i musi załatwiać nasze sprawy w naszym imieniu. Więc w takim sensie ludzie chcieli Jezusa jako króla, czyli chcieli go złowić na zasadzie, to będzie ten, który będzie załatwiał nasze sprawy i robił to, co my byśmy chcieli. Natomiast Jezus objawia im się jako Pan stworzenia, jako Pan nad burzą, nad wodami, które w Starym Testamencie symbolizują chaos, siłę, nieporządek, taką właśnie coś nieopanowanego, ale coś, nad czym Bóg panuje i ma władzę i On bawi się tymi falami, które normalnie topią statki, zabijają ludzi, niszczą wszystko na swojej drodze. Dla Boga to są zabawki, którymi on no może wśród których się przechadzać i bawić się nimi. Więc takie dwa obrazy mamy w tych dwóch historiach. Jezusa, który jest gotów zaspokajać potrzeby, ale po to, żeby czegoś nauczyć ludzi, nie po to, żeby dać im łatwiejsze i prostsze życie, ale jest gotów zaspokoić ich potrzeby po to, żeby ich nauczyć, że on jest zaspokojeniem ich potrzeb. I ludzi, którzy biorą to odwrotnie, biorą go jako Boga, który po prostu załatwi ich sprawy, rozwiąże ich problemy. I Jezusa, który nie godzi się na takie postawienie sprawy, ale objawia się jako Pan ponad burzami, ponad wodami. I w 20 wersecie mamy taką puentę tej historii. Kiedy zobaczyli Jezusa idącego po jeziorze i blisko łodzi, przestraszyli się, on powiedział do nich, ja jestem, nie bójcie się. I to jest pierwsze z kilku takich wielkich ja jestem w Ewangelii Jana, które są bardzo istotne, dlatego że dosłownie te słowa ja jestem znowu mają w sobie pewną dwuznaczność. Z jednej strony one zawsze oznaczały, są naturalnym powiedzeniem ja jestem, w sensie tak to ja. Byście zapytali, czy to ty, Michał? Ja jestem. Tak po grecku by się powiedziało. Ja jestem, to tak ja. Ale z drugiej strony są dokładnym tłumaczeniem imienia Bożego w Starym Testamencie. Tak? Kiedy Mojżesz pyta Boga, jak masz na imię, o kim mam powiedzieć tamtym Izraelitom, to Bóg mu mówi, jestem, który jestem. Tak? Nasze tłumaczenia mówią, jestem, który jestem. Natomiast w greckiej Biblii, którą używał pierwszy Kościół, dosłownie właśnie te słowa jestem, który jestem, brzmią ja jestem. To jest taka grecka fraza. I właśnie w Ewangelii Jana niektórzy mówią, że no, nie ma nigdzie w Biblii o tym, że Jezus jest Bogiem. Nigdzie Jezus tak nie powiedział, nigdzie nikt inny nie powiedział. Ale Ewangelia Jana jest właśnie takim typowym przykładem tego, że jest wprost przeciwnie. To znaczy faktycznie Jezus nigdy nie powiedział jestem Bogiem, halo, ale powiedział wielokrotnie, tutaj powiedział ja jestem. I to tak jakby nazwał się Bożym imieniem i uczynił się równym Bogu, tak jak czytaliśmy przed chwilą kilka rozdziałów wcześniej. Więc Ewangelia Jana bardzo wyraźnie mówi nam o tym, że Jezus stawia się w miejscu Jahwe, czyli ja jestem. I w tych stwierdzeń jest kilka, którym towarzyszy też właśnie strach ludzi, którzy są wokół, takie typowe reakcje związane ze Starym Testamentem, tak? Ludzie, którzy widzieli Boga, najczęściej czytamy w Biblii, ogarniał ich pewien strach, przerażenie wręcz, stojąc przed Bogiem. I widzimy to właśnie w Ewangelii Jana. Więc mamy Jezusa, który mówi, ja jestem, nie bójcie się, ja jestem Bogiem, ja czuwam nad tym. Chcieli go wziąć do łodzi, ale łódź znalazła się przy brzegu, do którego zmierzali. Więc dzisiaj kończymy tutaj, dalej będziemy czytać pewną taką refleksję nad tym, co się wydarzyło. Dzisiaj mówiliśmy o wydarzeniach, dalej Jezus będzie mówił, co to oznacza i zobaczymy, że te wydarzenia spowodowały największy kryzys nie tylko w tych tłumach, które chodziły, ale później również wśród Jego uczniów. Kryzys, w którym Jezus wręcz rzuca im wyzwanie, czy i wy odejdziecie, czy i wy już nie chcecie być ze mną. I będziemy o tym mówić dalej.